Cześć, tu Maciek. Mamy dla Was, kochani, specjalną ofertę dla wszystkich słuchaczy naszego podcastu Między Lądem a Palmą. Specjalna zniżka na każdy z abonamentów na szóstym graczu. Wystarczy, że kupując abonament wpiszecie kod PALMA. Jeszcze raz powtarzam. Wystarczy, że wpiszecie przy zakupie abonamentu kod PALMA. P-A-L-M-A.
Hello.
Witam serdecznie w koszykarskim podcaście Między Lądem a Palmą, który inauguruje wiosnę, przynajmniej tu, gdzie mieszkam. Ponieważ w Warszawie szaruwa okropna cały czas, byłem w weekend, jest tak smutno jak w tej Warszawie, ale nie będę mówił o tym. Mam nadzieję, że ci jest dobrze. Ty mieszkasz na ładnym osiedlu. To dobrze, masz niedaleko do rzeki, to dobrze. Ale w tym centrum teraz stawiają cały czas to nowe jakieś wysokie piętrowce. Teraz naprzeciwko dworca postawili, tam na tym terenie, który duży był niezagospodarowany, czy czymś był wcześniej na pewno. I tak to wystrzeliwuje wszystko, wiesz, pod niebiosa tej szarzyzny i takim szarym kolorem jest to wszystko pomalowane. Jest tak stalowo-szaro i taka Japonia 76. Tylko Godzilli brakuje, żeby to wszystko rozpierdolić.
Może kiedyś dotrze do naszego kraju Godzilla. Kto by chciał tu dotrzeć? To bym myślał.
Nie wszyscy mogą jednak mieszkać w pusku. Raz. Czy słychać mnie?
Tak.
Dobrze, sprawdzam. Tutaj mamy troszeczkę. Wczoraj mieliśmy trochę problemów. Które nie pozwoliły nam nagrać palmy, więc jeśli mieliście pretensje wczoraj, że nie było palmy, to wasze pretensje są uzasadnione i powinniście nadal je mieć. Mój drogi...
Tak. Trzymajcie w sobie urazę do palmy.
Tak, cały czas.
Niech was rozgrzewa w tych trudnych czasach.
Czasy są trudne?
Bardzo. Ja uważam, że bardzo.
Dobrze. Powiedz mi, jak na odcinku monetaryzacji koronawirusa. Monetyzacji. Ulubiony odcinek. Kto ma źle? Widziałem, że giełda wczoraj spadła bardzo, Nasdaq.
Bardzo.
Mhm.
Słyszycie? Podaję. Włochy 9172. No i mój pojedynek francusko-hiszpańsko-niemiecki.
Ale podajesz ofiary już?
Nie, podaję zarażonych.
Tam zarażonych.
Dobrze, Francja 30 nie żyje.
Poddali się bez walki.
Hiszpania 30 nie żyje.
Dramatycznie Niemcy, walczyli.
Niemcy się trzymają nieźle z ich dwóch tylko.
Pięknie.
Umarły.
Jak klasycznie. I brać przykład.
Włochy.
No tam to już nie wiadomo, co się dzieje.
No tam już nie wiadomo.
No.
Włochy już jest brak danych.
We Włochach jest już brak danych?
Tak. Takim miejscem, które też jest bardzo, że tak powiem, narażone na tą trudną sytuację, to jest Iran, nie wiem, czy wiesz.
Tak, widziałem, tam wypuścili więźniów, ale wiesz co, tak się zastanawiam, ile osób nas jednak, kurczę, może zaraz wyłączyć, jak będziemy o tym koronawirusie rozmawiać. Ale to ja się spytałem do ciebie, to nie wiem, że mam pretensje, tylko się zastanawiam, czy powinniśmy...
Ja mam dwie uwagi.
Dobra, uwagi, słuchać.
Pierwsza uwaga moja jest taka, że moim zdaniem...
Nie myć rąk.
Nie, że za chwilę w Polsce będzie zakaz organizowania imprez masowych.
Tak, zastanawiam się nad tym, nad kilkoma, na które planowałem wyjechać w trakcie playoffów.
No to tego wszystkiego nie będzie moim zdaniem.
Szkoda.
W związku z tym wszystkie rozgrywki sportowe się zakończą przy pustych trybunach.
Czyli wejdzie mój jeden typ na to, że... nie wiadomo, czy się też w ogóle zakończą, bo widziałem, że tam w Serie A cały czas jakieś przepychanki w lewo, w prawo.
No tak, ale w Serie A to jest inne uzasadnienie tego wszystkiego. Nie wiem, czy ty wiesz o tym.
Ja wiem wszystko o Serie A.
Tam sytuacja wygląda tak, że no Lazio miało przewagę nad Juventusem i ludziom w Rzymie się wydawało, że w ten sposób Lazio zdobędzie tytuł mistrza, jak się odwoła rozgrywki. To jest podobno jedyny powód, dla którego te rozgrywki są odwołane.
Są, nie są odwołane jeszcze rozgrywki? Czy pominąłem jakąś wiadomość?
No nie, ale był moment, że znaczy to, że grali, nie grali. Teraz już nie będą.
Lazio miał punkt przewagi przed meczem Juventusu z Interem i tam tak, był taki moment.
I cały misterny plan wtedy poszedł w pizdu.
Oglądaliśmy swoją drogą ten mecz, żeby tak rozpocząć Coronavirus Greatest Games. Bo będzie taki cykl, bo on będzie kiedyś wydawany na DVD. To będą najlepsze mecze rozegrane w 2020 roku, oby tylko, przy pustych trybunach. I mam taką już poradę dla ludzi, którzy będą oglądać mecze przy pustych trybunach, a będziemy oglądać mecze przy pustych trybunach. Tak. Spróbujcie, ja mówię to jako ktoś, kto ogląda mecze po cichu generalnie, więc może nie jestem najlepszą osobą przez to, ale polecam, przynajmniej z mojej strony, polecam to, żeby nie słuchać komentarza wtedy, bo po jakichś 10-15 minutach, czy 5 nawet, zmarkotniejecie, gdy nie będziecie słyszeć reakcji trybun, którą zawsze słyszycie w danych momentach. Jest to zupełnie inne dość. To dlatego nie wiem, LeBron mówi, że nie chce grać przy pustych trybunach. Ale i zamiast komentarza proponuję muzyczkę. W zależności od meczu, tu można dyskutować. Ostatnio mieliśmy dyskusję, co przy koszykówce powinno lecieć, co powinno lecieć przy NBA. Generalnie taką, jaką lubicie, na którą się wszyscy zgodzą.
Ale to chcesz powiedzieć, że nie będzie tych wszystkich DJ-ów, nie będzie tego defense, to jest bez sensu? Że będzie tylko pisk butów i pokrzykiwania trenerów?
A ty mówisz o NBA, tak?
Tak.
Aha, ja mam... Wejdźmy do NBA. Tu nie mam żadnej rady, tu od zawsze mam radę oglądać ten miód.
No nie, ale ciekaw jestem, jak to będzie, skoro nie będzie ludzi, będą puste trybuny, no to czy będzie ten cały taki, wiesz...
Ten cały anturaż ten taki klawiszowców, tak, z lat tam 80. z niemieckiej dyskoteki w Wuppertalu. Ale wiesz co?
Czy to będzie?
Może to będzie dobra okazja, żeby NBA League Pass na przykład zorientował się, jak fajnie by było pokazywać mecze bez komentarza w League Passie, tylko z samym odgłosem hali.
Nie, no to komentarz musi być. To.
Nie musi być komentarz. Dużo ludzi jest za tym, nie tylko, znaczy dużo ludzi, nie, dużo. Są ludzie, którzy są za tym, żeby mecze były tak pokazywane bez komentarza, tylko z odgłosem, ale trybun, widzisz, a tu trybun nie będzie, więc tego też będzie brakować.
No. Nie, to wiesz, to oczywiście zawsze możesz w tym takim League Pass celowy możesz napisać, chcę mieć wybór bez komentarza. No to jest jakaś opcja. Ja szczerze mówiąc lubię te komentarze.
Lubisz komentarze?
Tak.
Dobrze.
Dużo się dowiaduje, dużo się uczę, są ciekawostki. Czasami ktoś przychodzi niezwykle statystycznie przygotowany i to jest, wiesz, wtedy różne rzeczy sprawdzasz. Pamiętasz, kiedy ostatnio był mecz, w którym zespół New Jersey Nets, czy Brooklyn Nets dzisiaj, miał po czwórne double-double, cztery graczy miało double.
Jak to się ma do koronawirusa?
Cleveland.
Się ma do koronawirusa i do Lazio?
Nie, niczego, nie, to ja mówię, że komentarz jest ważny.
Aha, dlatego jest ważny komentarz, żeby o takich rzeczach się dowiedzieć.
Żeby takich rzeczy wiedzieć. Jest piękna historia, bo jednym z graczy, który...
Szkoda, że nie mogę ci miód wcisnąć, poczekaj. Mogę.
Dobra, uwaga.
Nie mogę, poczekaj. O, teraz jesteś na miód i nie słychać się, co mówisz. Jeśli coś mówisz, to cię nie słychać.
Dobrze.
I wróciłeś. I masz dla nas ciekawostki.
Nie, że... Dobra, już, zostawmy.
No dobrze, wiem, ale powiedz o tych... cofnijmy się, koronawirus, greatest games, byliśmy tak, co ten, jak... U nas, nie wiem, gdzie dalej z tym iść. No,
no u nas moim zdaniem mecze kadry odbędą się przy pustych trybunach.
To dobrze. Że dzieci nie będą tego oglądać na żywo.
Wybierać do Wrocławia, myślę, że mogą zostać w domu.
Mój drogi, jeszcze masz drugą myśl, bo miałeś chyba jedną, drugą jeszcze o koronawirusie, a jak nie, to...
A nie, o koronawirusie, no to tak jakby, wiesz, tak człowiek się zastanawia, co się przydaje w czasach apokalipsy.
Dobrze.
Ale załóżmy, że apokalipsa wydarzyła się o 12 w niedzielę. No to tak, złotówki już nie działają w poniedziałek, tak? Już za złotówki nic nie kupisz. Dolary przestaną działać kiedy? W piątek? Euro?
Ale jak? Przepraszam, co się dzieje? Ja w domu siedzę.
No nie, jak dochodzi do apokalipsy.
Aha, dobrze.
No to tak się, człowiek tak, wiesz, no, ma taką refleksję, no jak się przygotować do apokalipsy?
No ale to wiesz, to pytania, jest... jakiego typu apokalipsy?
No takiej, że wiesz, to takiej, że nic nie funkcjonuje.
Aha.
Nie funkcjonuje, system bankowy...
Czyli prąd siada, w skrócie, można tak powiedzieć?
Tak, prąd siada, wody nie ma.
Prąd siada, wody nie ma. Ale sąsiad pół litra? Dobrze, no.
Nie, i są takie, wiesz, są takie, dość, takie ciekawe doświadczenia ludzi, którzy przeżywali, nie wiem, oblężenie Srebrenicy. Tak, i oni tak dzielą się dzisiaj po latach, co było ważne, co było potrzebne. Jakby co było tym towarem wymiany, który się sprawdził. I okazuje się, że tak powiem, środki czystości to jest podstawowy element takiej wymiany.
No, to, no co ty? Powiem ci, że opustoszałe są środki czystości teraz aktualnie.
Wiem, ale macie w szczególności podpaski i tampony, to w ogóle jest złota żyła.
To jest dobra informacja dla naszych słuchaczy zwłaszcza.
Tak.
Cenna.
Naszych sfeminizowanych.
Palma radzi, palma uczy.
Alkohol. Bardzo ważne jest posiadanie...
Do przemywania twarzy alkohol.
Konserwy. Z konserwami oczywiście niewiele można zrobić, no, poza tym, że je trzymasz na składzie i bronisz. No, broni, no ale to jest jakby naturalne.
W sensie broń?
Broń, tak.
Biedronce?
Tak.
Broń w Biedronce.
No i oczywiście paliwo, no bo to ma znaczenie. Natomiast wiesz, nie wiem, złoto, diamenty, to wszystko jest na koniec dnia bez znaczenia.
Czyli chcesz powiedzieć, że pieniądze nie mają znaczenia?
Tak. W czasach apokalipsy żadnego.
Dobrze.
No bo jak przestają być środkiem płatniczym, no to A co innego masz, żeby się wymienić? No bo to pieniądze tak długo, jak nikt ich nie honoruje, nie masz banku centralnego, no to są po prostu nadrukowanym papierem tam, nie wiem, ze Skłodowską, Chrobrym i Wyspiańskim.
No. Można sobie nimi tyłek podetrzeć, jeśli masz czym się defekować. No, jeśli zaoszczędziłeś jedzenie i tyle.
No właśnie. Więc w czasach apokalipsy trzeba mieć te rzeczy, no. Albo dostęp do tych rzeczy, bo kto to ma, jest królem.
Apokalipsa to jest takie efektowne słowo, które zawsze można użyć przy przejściu z tematu w temat. Teraz chciałbym gdzieś znaleźć apokalipsę, gdzieś tutaj doszukać się w rzeczach, które wydarzyły się w ostatnich dniach.
No dobrze, apokalipsa.
Houston Rockets.
To jest apokalipsa, to jest 0-4.
Nie, ale mamy śmiech w szatni. To krzyczał. Chyba Maciek Staszewski krzyczał tak, że w ostatnim 5-5, że tak, że Houston Rockets mają szansę na mistrzostwo. Dobrze. My się śmiejemy w szatni. My się generalnie śmiejemy w szatni z Houston. W naszej. Sposób gry w koszykówkę, to jest sport. Śmieszne to jest.
Dobrze, wszystko. Ale dokąd to zmierza? Gdzie jest?
Do 0-20 z Charlotte u siebie, do przegrania. Tak. Z kim oni przegrali? Oni przegrają teraz z Knicks, przegrali z Charlotte, przegrali z Orlando, przegrali strasznie. I przegrali jeszcze po drodze statement game prawie. To miało być dla nich statement game, podejmowanie u siebie Clippers i zostali rozjechani przez Clippers w poprzednim tygodniu. Ale nie wiem, czy to jest apokalipsa, bo ten zespół, wiesz, zaraz będzie... Ja powiedziałem, ten zespół stać na wygranie z każdym, w każdej sytuacji. Więc oni mogą na przykład rozpocząć serię playoffową, z kim tam będą grali, od zwycięstwa na wyjeździe i...
Wiem, a którą mają obronę? Którą mają obronę?
Cały czas 15, 16, 17.
To mniej więcej pozycjonuje ten zespół, że nie mają szans historycznie.
Mój drogi, Kenny Atkins, Lakers, Clipper, nie wchodźmy jeszcze w koszykówkę. Pisałeś mi dwa razy w trakcie meczów Milwaukee-Lakers i Lakers-Clippers, tego nie da się oglądać. Czy to ma coś wspólnego z tym, co wczoraj pisałem ci o moich niekoszykarskich znajomych i to, co im nie podoba się w oglądaniu. Czy to w ogóle ma coś wspólnego z, nie wiem, z poziomem, z oglądaniem, z tym? Ta twoja myśl? Bo...
Nie, moja myśl jest taka, że koszykówka, w której nie zdobywa się punktów, jest nie do oglądania. No. Koszykówka, gdzie są faule, gdzie jest intensywna gra w obronie, jest niezjadliwa. No. Niech nie ma w grze, nie ma flow, to się to po prostu bardzo trudno ogląda. No, nie, obejrzenie obu tych meczów nie sprawiło mi tak naprawdę żadnej przyjemności. Żadnej. To było naprawdę jak wyrywanie zębów na surowo. No.
Ten mecz Milwaukee z Lakers on nie był najlepszy. Ten mecz Clippers z Lakers nie był najlepszy na początku, zwłaszcza przez pierwsze 4 minuty, ale to było wytłumaczalne, dlatego że grali o 12:30 w Kalifornii, ale potem mecz się od drugiej kwarty zrobił.
No tak, ale wiesz, ten to nie był taki, wiesz, kosz za kosz, rzut za rzut, no, faule, przerywania, techniczne, dyskusje z sędziami, podnoszenie rąk, no, to jest to wszystko, czego nie znoszę w koszykówce. No. Te mecze na pewno miały taki, powiedziałbym, playoffowy flavor i one miały na dużo tej takiej defensywnej intensywności. Dawno nie widzieliśmy, żeby zespoły tak bardzo się starały, żeby tak zawodnikom zależało na tym, żeby nie wiem, no, powstrzymać drugą stronę, ale per saldo to nie była najlepsza koszykówka, jaką chciałbyś oglądać.
Lakersi w drugiej połowie w meczu z Clippers to nie była najlepsza, dokładnie najlepsza koszykówka, jaką chciałbyś oglądać. Nie stawiam tutaj zapytania, ale przejdę dalej i powiem, bo ja w poprzednim tygodniu...
Ale rwała się ta gra, no. No nie, no nie oglądało mi się tego najlepiej. No nie jestem, wiesz, uwznioślony. No nie jest tak, jakbym pana Tadeusza przeczytał.
Rozumiem.
Ten no mecz, nie, no masz...
Ten,
masz
to znaczy, masz... Rozumiem, jeśli chodzi o mecz Milwaukee z Lakers. Ale to też bardziej, jeśli chodzi o Milwaukee, chociaż Lakers w pierwszej połowie też. Ten Lakers Clippers akurat mi się bardzo podobał. Od drugiej kwarty. Tak bardzo, że widziałem już dwa razy, nie wiem, zaraz trzeci raz obejrzę ten mecz.
No dobrze, czy MVP jest tylko jeden po tych dwóch meczach?
Po tych dwóch meczach? Dlaczego po tych dwóch meczach? Czemu dwóch meczach? Jeszcze raz, Anthony Davis rzucił 30 punktów, nie odejmując nic absolutnie LeBronowi, który był lepszy niż Giannis i lepszy niż Kawhi Leonard w tych dwóch meczach, ale no, Anthony Davis jest w tym zespole i rzucił 30 punktów w meczu w piątek i 30 punktów w meczu w niedzielę, będąc, można się kłócić, czy Paul George był od niego lepszy, czy nie, ale był drugim, trzecim najlepszym graczem na boisku. I dlaczego nagle mielibyśmy robić w historii NBA wyjątek, gdy zawsze dyskutując o szansach MVP, bardzo poważnie bierzemy pod uwagę to, że Kevin Durant i Stephen Curry są w jednym zespole i to osłabia szanse jednego i drugiego na MVP. Rozumiem, że tutaj są tacy, którzy mówią, że nie możemy zaaplikować tego myślenia o tym, że nie, no jak LeBron może dostać MVP, skoro gra z Anthony Davisem, dlatego, że chodzi o LeBrona Jamesa. Od drugiego najlepszego koszykarza w historii ligi, być może zmierzającego po to, żeby zostać najlepszym koszykarzem w historii ligi. Czyli on jest już na zupełnie innym poziomie oceniania. Ja myślę, że to się też, mój drogi, bierze po prostu stąd, że ludzie lubią, zwłaszcza ta czwarta kwarta i to, jak kontrolował grę na końcu, że on jest po prostu najlepszy, jeśli chodzi o myślenie o grze i granie w koszykówkę, uprawianie tego sportu.
No to tak, no to jak możesz nie chcieć dać mu MVP? Jak w ogóle możesz się na tym...
No to, ale no to widzisz, na tej zasadzie on powinien dostać MVP za każdy poza jednym z tych sezonów ostatniej dekady.
Ale ja się zgadzam.
Znaczy, ja generalnie jestem za tym, żeby MVP dawać na koniec sezonu, po playoffach.
No tak, ale to na koniec dnia to byłoby nagroda MVP.
Ale
nagroda,
ja się generalnie zastanawiam, po co w ogóle...
To byłoby to samo.
Ja się w ogóle zastanawiam, po co my w ogóle rozmawiamy o tym MVP, dlatego że zwykle MVP zostaje przyznane w takim momencie, gdzie nikogo już to nie interesuje. Pamiętasz, że MVP jest przyznawany w maju, to już jest tyle historii się zmienia i jesteśmy już zupełnie gdzie indziej, że nie ma też żadnego flava z tego, ale to jest błąd MVP. Jest w czerwcu przyznawane, tak? W czerwcu nawet jest przyznawane MVP. Po sezonie, tak?
Teraz to się w ogóle po wszystkim.
Nie ma straty czasu. Wiesz co? Do LeBrona wracając. I tak jak mówisz, że się tam śmialiśmy wczoraj z szatni z Houston. Chyba w zeszłym tygodniu powiedziałem, że z tych wszystkich drużyn w NBA, które teraz grają, Lakers są najbardziej gotowi. Gdyby playoffy się zaczęły, to Lakers byliby najbardziej gotowi do tego, żeby grać. I to było widać tutaj w czwartej kwarcie tego meczu. Na końcu i jak przeszli do crunch time, bo oni przegrali dwie czwarte kwarty z Clippers w tym sezonie boleśnie, zdobywając, czekaj, żebym się nie pomylił, 78,7 punktów na 100 posiadań. To jest strasznie mało. 34% z gry w czwartych kwartach meczu numer 1 i meczu numer 2 z Clippers. I tutaj to było niebo a ziemia, gdzie byli Lakers w porównaniu z pierwszym meczem tego sezonu, a gdzie byli w trzeciej kwarcie, znaczy w czwartej kwarcie trzeciego meczu tego sezonu. I byli dalej, mam wrażenie, niż Clippers. Znaczy to było bardzo widać, że Lakers są w procesie rozwoju swojego zespołu dalej niż Clippers. To raz, ale druga rzecz to była ta, jak miło się ogląda, zaraz będziesz miał okazję powiedzieć, jak miło się ogląda, bo to chciałem podkreślić, też to jest chyba myśl, towarzyszyła nam wszystkim wczoraj, jak miło się ogląda zespół, który gra za podaniem, który szuka czegoś lepszego, który szuka takich rzutów, jakie Avery Bradley ma za trzy, a nie takich rzutów, gdzie Kyle Kuzma oddaje trójkę w szóstej sekundzie przez ręce, albo Kentavious Caldwell-Pope na nieustawionych dobrze stopach sypie gdzieś z prawej strony, wiesz, z odchylenia. I to mówię akurat o graczach Lakers, bo tacy gracze są w każdej drużynie NBA. Tak gra Milwaukee, który może się nie podobać, gdy trójki nie siedzą, gdy budują ile? 35 trójek? Ile tam? 30 ileś trójek budują z Lakersami? Jakiej jakości są te trójki? Tyle jest teraz przyzwolenia na te rzuty za trzy, że my nie wiemy już, my w tej chwili straciliśmy w NBA rachubę, które rzuty za trzy są dobre, a które nie są. Pozwala się już na rzuty za trzy, takie na jakie się, jak mówiłem, J.R. Smith był wyrzucany z parkietu za takie rzuty. Teraz trenerzy nie wiedzą, czy to jest dobra trójka, czy to jest zła trójka. To jest jakieś takie analityczne limbo, w którym jesteśmy w tym momencie.
No tak, no, bo jest wielu takich graczy, którzy rzucają w sposób, powiedziałbym, taki...
No znaczy, oni mają przyzwolenie, że mogą to robić, nie? Że Kyle Lowry może sypnąć z 9 metrów w 6 sekundzie akcji.
No tak, ale wiesz, to znowu jest jakby szersza ta, że dzisiaj wpływ trenera na relacje z zawodnikiem jest mniejszy niż miał miejsce 20 lat temu. 20 lat temu popowiedź za taki rzut, który oddaje, nie wiem, Luka Doncic czy Trae Young, siadałby go na ławce i powiedział, co ty odpierdzielasz po prostu. Byłby czas i by usiadł. Dzisiaj trener nawet nie może kwiknąć w tej sprawie.
Jest w NBA na szczęście kilka zespołów, kilka takich zespołów, które grają tak jak Spurs grali w poprzednim sezonie, dwa sezony temu, gdzie szukali możliwie najlepszego rzutu. Na szczęście są. Nie wszystkie mają LeBrona Jamesa, to jest ta różnica. Więc to jest ta różnica między Lakers a Celtics, Lakers a Denver Nuggets, Piotrek Sitarz napisał artykuł o Denver Nuggets w niedzielę, który właśnie bardzo fajnie pokazał to, że Denver też próbuje szukać podaniem najlepszego rzutu, tylko czasem jest tak, że na końcu tych posiadań, na 8 sekund przed końcem, piłka jest w rękach Gary'ego Harrisa, Jamala Murraya czy Willa Bartona, nie w rękach LeBrona. To jest ta różnica. I to jest to, że Lakers teraz, gdyby się playoffy miały zacząć, teraz w tym momencie, gdyby się playoffy miały zacząć, to ja bym typował Lakers.
No nie wiem, czy to nie jest właśnie to, co powiedziałeś, najlepszy dowód na to, że LeBron jest MVP.
Ale te podania idą. Te podania idą do Anthony'ego Davisa, widzisz. Który je kończy, który dostaje akcję w izolacjach, który kryje Janisa. Nie, no nie, to jest zbyt łatwe. No przecież widziałeś w jednym i w drugim meczu, jak dobry jest Anthony Davis, więc no...
Nie, dla mnie, bo to ja nie miałem wrażenia, że był dominującym.
Dobra, jakby Janis grał z Anthonym Davisem, a LeBron grał z Middletonem, to nie byłoby żadnej dyskusji, mój drogi. To raz. Dwa, widziałeś, jak Chris Middleton wyglądał w meczu z Lakers? Gdzie był Chris Middleton? 5-19 z gry, 2-10 za 3, 2-9 za 3-9 za 2 punkty.
Atak, atak Chris Middleton? Na Chrisa Middletona zaczyna być legendarny.
To nie jest atak na Chrisa Middletona, to jest to, że Giannis Antetokounmpo jest MVP tego sezonu regularnego. I to nie jest. I to nie jest, kto jest lepszym graczem. To też nie jest, kto jest lepszym graczem. Ale okej, dobra, spoko. Możemy o tym. porozmawiać. Może to się zmieni.
Ja uważam, że w ogóle nie ma startu.
Ty nie masz, ale wiesz co? Ale ty się zawsze przytulasz do najlepszych zawodników. Przytulasz się do Stephena Curry'ego, do Warriors, do LeBrona, do Kobe'ego.
To jest taka
łatwa, łatwa pozycja. Nie! Nagroda MVP sezonu regularnego nie polega na dawaniu jej najlepszemu zawodnikowi w NBA. Wiemy już o tym. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. O tym też wiemy.
No, ale ja mówię o moich kryteriach.
No dobrze, no dobra, twoje kryteria nie są takie same, jak kryteria, jakimi ta nagroda jest przyznawana. Moje kryteria są takie same, jak twoje. Obaj nie mamy głosu. Tracimy czas.
Dobrze. powiedziałeś zdanie, że twoim zdaniem, że to Lakersi są najbardziej gotowi dzisiaj do playoffu i tacy najbardziej predestynowani do tego, żeby wygrać, bo wydaje się, że są najbardziej w takim playoffowym modzie, a nie masz po ostatnim tygodniu takiego wrażenia, czy po ostatnich 10 dniach, że jest ten takie powstanie maszyn w Clippers, że Kawhi Leonard wrócił do tego playoff modu, że tam z kolei się zaczyna dziać, wskoczyli na troszkę poziom wyżej, wygrali 4 mecze z rzędu w sposób taki dominujący. I że może ta porażka z Lakers trochę to weryfikuje, że Lakers dzisiaj są jakby może oczko wyżej. Szczerze mówiąc, gdyby było 3-0 dla Clippers, inaczej byśmy dzisiaj na to pewnie wszystko patrzyli. Może nasze zdanie byłoby odwrotne. Że
tak, tak, ale nie jest. I Lakers pokazali, dlaczego nie jest. To nie było absolutnie przypadkowe zwycięstwo. Mecz się skończył na 2 minuty przed końcem.
Nie, ja nie twierdzę, że to było przypadkowe zwycięstwo. Ja tylko mówię, że budujemy trochę narrację w oparciu o jeden mecz dzisiaj, tak? Kto jest lepszy pomiędzy tymi dwoma drużynami?
Znaczy, budujemy narrację. Znaczy, mecz jest tym, skąd czerpiemy nasze myśli. No. To...
Ja wiem, ale zapominamy o tych
jest dowodem kontrach, wydarzeń.
Których Clippersi byli jednak zdecydowanie.
Rozumiem, lepiej. Tylko że jesteśmy w procesie, tak?
Ja wiem, sezon, dlatego mamy taką cudowną amnezję, że nie pamiętamy mecz numer 1.
Nie, pamiętamy mecz numer 1 i pamiętamy mecz numer 2. Pamiętamy to, że w drugim meczu Lakers wydawało się, że go kontrolują. Dopóki prowadzili, pamiętasz, 5 punktami na 5 minut przed końcem. Dopóki Clippers nie wygrali go w crunch time. LeBron nie dostawał się na linię w jednym i w drugim meczu. W tym pierwszym meczu Clippers przeważali od startu. Czy dobrze pamiętam? Prowadzili 10. Ta przewaga jakoś taka była. Też się skończyło na końcu, ale... To był pierwszy mecz, wiesz, dla Lakers LeBrona Davisa, pierwszy mecz dla jeszcze Paul George nie grał w tamtym meczu, jeśli dobrze pamiętam. Tu już byliśmy dalej, bo na przykład mieliśmy Paula George'a, który zrobił się absolutnie gorący od drugiej kwarty, w drugiej kwarcie, głównie w pierwszej połowie, i Paula George'a, który wraca po kłopotach zdrowotnych ze ścięgnem podkolanowym, to już 2 razy mu się wyświetlało w tym sezonie. I to był pierwszy taki moment, gdzie znalazł groove po tej przerwie, gdy wrócił, to był chyba 5. mecz. Jego. I to był taki pierwszy mecz Paula George'a, w którym znalazł właśnie tego starego Paula George'a. I to był dopiero ten moment, więc wiesz, to pokazuje, gdzie jeszcze Clippers mogą dotrzeć. Bo był taki moment, że w tego meczu, gdzie patrzyłeś w ekran i widziałeś, że tu raz Kawhi może grać, tu raz Paul George może grać, a tutaj cały czas jest to LeBron trycyfikowane. No. Też było widać, jak LeBron siadł na ławkę, jak bardzo brakuje LeBrona, więc to też nie jest nowe, no. To jest kariera LeBrona, no, że tak dobry jest, no. I td. Ale wiesz co, bo tak nie chcę w kółko mówić, jest jedna rzecz, która mi z tego meczu wyskoczyła jako absolutna rewelacja i nie spodziewałem się, że tego spodziewam, że to zobaczę. Kawhi Leonard miał 2 zbiórki w tym meczu i Kawhi Leonard w tym meczu został 3-4 razy potraktowany przez LeBrona Jamesa, jakby bronił jakieś 3 pozycje niżej. LeBron James miał kilka takich akcji już tak tych z jakimiś liliputami kiedyś w latach 90. I nagle było widać, że Kawhi Leonard jest niższy niż LeBron James. I LeBron James jakby chciał to wykorzystywać. I Lakers, jak kończyli ten mecz, to kończyli go tak, że mieli najlepszego centra na boisku, bo Anthony Davis grał, 19 minut zagrali razem Dwight i McGee. Anthony Davis większość tego meczu spędził jako center i mieli najlepszego silnego skrzydłowego na boisku. I pod koszem Clippersów nie było żadnego centra, bo Iwicza Zupacz nie może kryć Anthony'ego Davisa, a byli tylko Montrezl Harrell i Marcus Morris. I gdy LeBron James patrzył na obręcz, to nie widział tam żadnego Roya Hiberta. Gdy Anthony Davis patrzył na obręcz, nie widział tam żadnego Roya Hiberta i Lakers grali do obręczy. Grali za podaniem do obręczy i żonglowali mi z meczami. Wkleiłem w Wake Upie dzisiaj bardzo fajny klip, jest, ktoś zmontował w internecie, nie wiem komu kredyt dać, gdzie pokazuje, jak Lakers polowali w ostatnich minutach na Lou Williamsa w obronie, na Marcusa Morrisa w obronie, na Montrezla Harrella w obronie. Miałem wrażenie, że Clippers mogli zrobić to samo z drugiej strony, nie robili tego samego i się zastanawiałem, mój drogi, wczoraj, czy Doc Rivers troszeczkę specjalnie tego meczu nie pozwolił swojej drużynie przegrać. Żeby się tak właśnie nie zachwycili za bardzo tym, że zwłaszcza przed serią playoffową, gdyby wchodzili do niej z 3-0 z sezonu regularnego, myśleliby sobie może, że mają ten matchup w garści. A nie możesz myśleć, że masz matchup w garści, gdy grasz przeciwko LeBronowi Jamesowi. No, nie możesz. Jest na zupełnie innym poziomie myślenia o grze. No. Poziom niebotyczny, czegoś takiego nie widzieliśmy. To jest, wiesz, się zachwycamy Chrisem Paulem czasem. No Boże, LeBron ma głowę, wiesz, 20 centymetrów wyżej. To jest upgrade, że widzi więcej. No. Już widział, już był wszędzie, wszystko widział. No. I to pociąga ludzi, jak najbardziej rozumiem, jest najlepszym graczem, wiesz. Znaczy, czy jest najlepszym graczem, to się jeszcze przekonamy w playoffach. Też nie chcę rozsądzić.
Gdzie byliby Lakersi bez LeBrona Jamesa? No.
Gdzie byliby Bucks bez Janisa Antetokounmpo? Zadajmy sobie to pytanie. Zobacz, jak Bucks przegrywają bez Janisa. No wiem, że dzisiaj grali osłabieni strasznie, ale ten poprzedni mecz grali bez Janisa w Phoenix i oberwali. 140 punktów stracili. Tam było widać brak Janisa Antetokounmpo. Ten defensywny brak.
To pokazuje, jak kosmicznym wynikiem jest 73-9. Kosmiczny.
Moim kolegom, którzy oglądali ze mną mecz, moi niekoszykarscy koledzy, udało mi się ich przekonać, że oglądanie Juventusu z Interem to nie jest najlepszy pomysł. Chociaż próbowaliśmy przez chwilę. Moi koledzy niekoszykarscy mieli bardzo poważny problem z NBA. Już pisałem ci. Mianowicie taki, ja absolutnie to zrozumiałem oglądając z nimi, mianowicie taki, że gdy nagle któryś zespół, czy w ogóle ludzie, gdy nagle zaczynają ludzie grać lepiej, to ktoś gwiżdże timeout, żeby przerwać ten rytm tego zespołu. To ich bardzo irytowało, że ktoś się rozkręca, ma 2-3 udane akcje, a oni się już zaczynają, wiesz, im się zaczyna podobać to, co oglądają i nagle ktoś bierze timeout, żeby przerwać dobry rytm tego zespołu. Ma to mnóstwo sensu, ja mam mnóstwo zrozumienia dla nich.
Ich... No ale to jest taktyka, no.
Tak. A potem masz 2,5 minuty przerwy, wiesz, o co chodzi.
To są te koszykarskie szachy, których ja już na to nawet o tym nie myślę, nie zastanawiam się, tak po prostu jest. Mhm. Ale dla ludzi, którzy tego nie oglądają, to jest bardzo trudne, no. Zgadzam się.
Coś jeszcze o... No nic, w każdym razie. Byłem absolutnie zaskoczony, że LeBron wyglądał jak mismatch. Znaczy, że Kawhi był jakby... Kawhi, wiesz co, może mi brakowało? Ja się zacząłem zastanawiać, bo Kawhi to, wiesz, jest taka... Jakby powiedzieć, nie wiem, ofiara, nie ofiara. No, też jest taka ikona rytmu, ikona taki, nie wiem... Mam swój proces, tu nim idę i Clippers mają... Znaczy, ja nie usprawiedliwiam Clippers, a trochę usprawiedliwiam, bo widziałem, że to po porażce Clippers chyba z Sacramento, to była porażka kilka tygodni temu, gdzie przegrali w niedzielę. Taki pierwszy komentarz było, chyba Paweł Mirek pisał pod Wake Upem, że Clippers nie grają dobrze w tych wieczornych meczach, tych meczach w National TV naszej, to 21, że tam Clippers nie są dobrzy. Wiesz co, ten Kawhi był w tym meczu taki trochę jakby, wiesz, bez błysku, czegoś mu brakowało, nie wiem, ale... Bo mówię, pierwszy raz widziałem w matchupie LeBrona z Kawhiem, że to LeBron był nagle dużo silniejszy niż Kawhi, był dużo wyższy. W zasadzie to były momenty, gdzie go dominował. Przeszedł się po nim, tam była taka jedna akcja, że został wyizolowany na lewej stronie, takim dwutaktym pięknym wszedł nad nim i Kawhi został gdzieś na dole. To była jedna akcja. Potem była druga akcja z drugiej strony.
No wiem, ale też można powiedzieć, że była to taka akcja, gdzie, wiesz, LeBron się rozgląda.
No tak, i minął go, no, ale minął go, no to na zasadzie szybkości, tak, to jasne, dobrze, to nie zaskoczenie było, że, wiesz, że ktoś minął LeBrona i tam skończył czy coś, ale tutaj, że, wiesz, że Kawhi najlepszy obrońca przeciwko LeBronowi, nagle był jakby pół głowy niższy, jakby trochę słabszy, nie wiem. Tatuś może ma jeszcze więcej siły? Nie wiem,
ile czasu jeszcze musi upłynąć, byśmy zaczęli doceniać tego LeBrona Jamesa.
Cały czas go doceniamy. Doceniamy go cały czas, poza momentami, gdy jest dziadem i wygląda jak dziad w październiku. Fizycznie. Teraz wygląda fizycznie zdecydowanie lepiej. Mój drogi, wiesz co? LeBron, Kawhi i najlepsze podsumowanie tego meczu oczywiście może być takie, że to było tak jak w playoffach. My w playoffach przechodzimy nad takimi meczami często łatwo, że ten mecz Lakers musieli wygrać, dzwoniliśmy, rozmawialiśmy przed meczem o tym i Lakers wyglądali jak zespół, który ten mecz musiał dwa palce zgięte wygrać, a Clippers tak może niezupełnie.
No dobrze, a czy największym bohaterem tego meczu nie był Avery Bradley?
No.
I że te mecze na koniec będą się rozstrzygały właśnie o to, kto jest twoim najlepszym czwartym, piątym graczem.
Mm-hmm. I Lakers będą musieli znaleźć, w każdym meczu mieć takiego właśnie Avery'ego Bradley'a. Gdzieś Danny'ego Green'a.
Wydaje się, że ta głębia składu Clippers jest jednak nadal większa. Jest większe zagrożenie, że któryś z graczy typu, wiesz, no, Williams, Montrez Harrell,
Lou Williams jest taki...
Samet.
Ale wiesz co, Lou Williams jest taki... Starszy? Ja wiem, że on nie miał dobrego meczu, ale...
Starszy.
Ma już 34 lata, a jest tak jakiś, tak, nie wiem.
To nie jest ten gracz, którym by... Znaczy, to super duo, którą oni byli w zeszłym roku, się trochę skończyło z Harrellem.
Nie grają już to, tak, nie?
To nie jest ten sam duet, który, wiesz, który był postrachem drugich unitów NBA. Nie wiem, z czego to wynika.
Z tego, że muszą dzielić te minuty teraz z jednym z dwójki Paul George i Kawhi. W sensie nie dysponują tutaj. A to i tak się dopiero rozwija. W sensie gra George'a lub Leonarda z tymi drugimi unitami. Ale nie będą mogli, wiesz, tak dominować absolutnie posiadań. Chociaż i tak nie. Tak im to idzie w tym sezonie. Tylko nie idzie im to tak, wiesz, że to jest jakaś... No bo to nie jest historia Clippers. No. Nie może być to historią Clippers, jak było w poprzednim sezonie, gdzie faktycznie Lou, wiesz, po 30 punktów rzucał. Był taki miesiąc, gdzie po 30 punktów. Chyba jakieś o tej porze rzucał. No, gdzie Clippers byli historią tego sezonu o tej porze rok temu, tak? Clippers walczący o playoffy z niczego, po oddaniu Tobiasa Harrisa, okazuje się, że są lepsi niż byli. To też nie powinno być zaskoczenie, że ktoś jest lepszy niż... A dobrze. Mój drogi, wszystko... Aha, jeśli chodzi o Clippers, tak? Bo wiesz, oni faktycznie grali dużo lepiej w tych ostatnich meczach, faktycznie wygrywali, szli w bardzo dobrą stronę, byli zdrowi, nie przegrali meczu, tak? Ale...
Tak mówię, wchodzą w tą taką retorykę, to jest takie rising of the machines, no.
Mhm. I wiesz co, i taka ogólna myśl o Clippers w pierwszej połowie dla mnie była taka, to też mi koledzy moi to zauważali, że zbyt dużo za mało atakowali obręcz, a zbyt bardzo wystarczało im to, żeby oddawać jumpery. I potem w drugiej połowie to właśnie to była ta różnica, że Lakers wiedzieli, co mają grać, a Clippers tak na końcu jeszcze, wiesz, nie wiedzieli, w którym momencie rozwoju drużyny są. I przez to, że tak siedzieli na tych jumperach w pierwszej połowie, to w drugiej połowie tacy się stali, wiesz, że tak, to, że nie grali razem. No, to była ta różnica. Że, to wiesz, Kawhi miał 0 asyst w tym meczu. Paul George miał 3 asysty i pamiętam jedną akcję, gdzie zagrali między sobą. To była akcja Paula George'a na trójkę Kawhi'a na 84, chyba 80, która zmniejszyła straty Clippers z 7 chyba do 4 punktów. Tak, jakieś zwykłe wejście Paula George'a, odegranie na lewo i Kawhi trafia trójkę z lewej strony. To była jedyna asysta między nimi dwoma. To było i to będzie, bo może to jest ten moment, ostatni moment, żeby jeszcze o tym powiedzieć, ale to było takie duże, ogólne numer jeden zastrzeżenie moje do Clippers przed tym sezonem, bo pamiętasz, że ja mówiłem o Clippers długo tak ostrzegałem, tak spokojnie z tymi Clippers, potem oczywiście wystarczył mi mecz z Lakers, żeby zmienić to, ale pewne rzeczy pozostały i to jest właśnie ta rzecz, że oni nie mają takiego, znaczy ja nie wiem, wiesz, nikt nie ma LeBrona, ale oni nie mają LeBrona, Conleya, Paula, nie mają kogoś takiego, kto będzie po otrzymaniu podania, nie wiem, rzucał kolejne podanie, widzisz, to nie jest Toronto Raptors, to co oglądamy teraz. Toronto, gdzie był Mark Gasol, Kyle Lowry, był jakiś taki kołowrotek podań, gdzie Kawhi nie grał, to oni sobie razem działali, pykali i grali w koszykówkę. To jest to wszystko takie dosyć, wiesz, skostniałe i polegające na tym, że raz, dwa, i to jest świetne skostniałe, mają świetnych strzelców, świetnych graczy i fantastycznych obrońców, którzy potrafią zamrażać każdego gracza, poza top 2 najlepszych zawodników w historii ligi. Wiesz, i oni tych ludzi mają i pewnie, wiesz, LeBronowi łatwo nie będzie w playoffowej serii, gdy będzie cały czas każde kolejne posiadanie widział Kawhi'a George'a, a to tutaj jeszcze, nie wiem, Marcusa Morrisa może, wiesz, ale Clippers są zbyt bardzo tacy raz, dwa, trzy, po kolei. Za mało jest u nich takiej mieszanki, żeby coś stworzyć więcej wokół tego i może nie da rady stworzyć, wiesz, jakiejś takiej pięknej gry, beautiful game, wokół graczy, którzy no, nie są najlepszymi podającymi. Kałaj się cały czas bardzo wolno rozwija w tej roli. Zresztą jak pomyślisz o tym, kim jest Kałaj, to ja się... Wiesz, gdy Kałaj za 4 lata będzie miał po 8 asyst na mecz, to ja będę zdziwiony. To jakoś mi nie pasuje do charakteru Kałaja Leonarda jako gracza. Paul George nigdy nie był dobrym podającym. Lou Williams też jest strzelcem, Montrezl Harrell jest strzelcem. Nawet gracze, których pozyskali, Reggie Jackson i Marcus Morris, to też są gracze, którzy lubią sobie przypieprzyć. Zwłaszcza Marcus Morris, 0 na 9 w tym meczu.
Tak, ale to teraz jest ten pytanie, jest tam takich dużo, mam wrażenie, takich graczy, którzy trochę zatrzymują piłkę.
No, dokładnie, zamrażają. I teraz, czy jest ktoś, kto, czy jest coś, co ich zwiąże, czy wystarczy? No, mają, wiesz co, są zdrowi, mają sporo czasu jeszcze, żeby to znaleźć. I to, co mają, może im, taka gra nawet może im wystarczyć, żeby zdobyć tytuł w tym sezonie, bo... No to mówię...
No to Reggie Jackson ma być tym rzucającym piłkę?
Nie mają takiego gracza. Więc
nie mają takiego gracza.
I to może być ta różnica między tym... Jeśli nie wygrają tytułu, to może być ta różnica, że Toronto miało coś takiego, zanim Kawhi nawet do tego przyszedł i potem dodali Marka Gasola i to mogło się jeszcze lepiej kręcić. Znaczy Mark Gasol był dosyć kluczowy tutaj, żeby to tak działało. Był centrem, grał na grzybie dużo daleko od kosza. A Clippers nie... Clippers nie mają takich graczy. Może do Clippers jeszcze, wiesz, zrobi. Mówił o tym po meczu, że to jest ważne. Kałaj mówił o tym po meczu, że brakowało im tempa podań w drugiej połowie w ataku.
No dobrze, ale to chcesz powiedzieć, że faworytem do mistrzostwa są na dzień dzisiejszy, na 10 marca są Lakersi.
Tak. Dzisiaj? Okay. Jakby się sezon zaczął, tak. Jeśli się dzisiaj miałby sezon... Moim osobistym faworytem są Lakersi. Przy czym, moim typem na dziś jest typ taki, że za miesiąc powiem, że faworytem do mistrzostwa są Clippers. To jest mój ogólny typ, że w playoffowej koszykówce ten typ się nie zmienia, wiesz, przez cały sezon. Że w playoffach Clippers. No, natomiast powiem ci, że zmieniło się to po tym meczu. Będzie 5-5 w środę, ja tam dam swój komentarz. Ciekawe, jak inni dadzą. Zmieniło się to, przyznam, wiesz, bo ja z tymi Lakersami jestem tak troszeczkę w takim dziwnym położeniu, jeśli chodzi o to, co ja o nich myślę, bla, bla. Ja się kogoś interesuję. Ja mówiłem, że Lakers będą bardzo dobrzy, gdy jeszcze nie tak dużo ludzi mówiło, że Lakers będą bardzo dobrzy. To jest bardzo kozacki, że LeBron i Davis, że nie doceniamy, czym jest LeBron i Davis razem, że to jest być może najlepszy gracz, z jakim grał i to jest też naturalny one-to-punch, zwykły pick and roll LeBron Davis, wiesz, działa i możesz wokół tego zrobić grę, jakkolwiek, okay. Mismatche, ciach, pach, działa, że to jest kozacki, że to może być lepsze niż suma ich talentów. O to chodzi. George i Leonard nie będą lepsi niż suma ich talentów, a LeBron i Davis mogą być, bo grają razem.
Nie wiem, ale główne zastrzeżenie do Lakersów, które mieliśmy i myślę, że nadal
jest,
mamy.
Tak, po tym meczu.
Nie ma trzeciego gracza.
Dokładnie. I to o tym meczu też można powiedzieć, że to jest zastrzeżenie do tego meczu. Nawet w tym meczu, który wygrali.
Nawet tak, mimo tego, że wiesz, ale być może wystarczy, że gracze typu Bradley, Green, Kuzma, Caldwell zdobywają po 7 punktów i to wystarcza.
Nie wystarczy. Jeden z nich będzie musiał rzucać 20, wiesz? Ale to może być albo jeden, albo drugi, albo trzeci, albo czwarty. I LeBron i Davis będą musieli grać cały czas na tym poziomie wysokim. Davis może grać jeszcze lepiej niż grał w tych dwóch meczach. Coś nie był jeszcze aż tak dobry. I LeBron może grać lepiej, tylko wiesz, LeBron będzie musiał tu grać po 43 minuty. W trudnych playoffach na zachodzie, no. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie pięknie się ogląda Lakersów. Bardzo fajnie, że grają. No, grają we właściwy sposób. Za podaniem, szukają trójek, bronią świetnie, grają agresywnie. Są. Gdyby zmienić konferencję i dać, może to jest taki argument, ale to ja nie wiem, czy można tak łatwo przejść. Może gdyby zmienić konferencję, to może byś mnie miał. Nie wiem, dobrze, w każdym razie. Ja wolę oglądać Lakers niż Bucks. Chociaż Bucks wolę oglądać przy obręczy, w obronie, zdecydowanie. Tu Lakers można trochę jeszcze mieć, zwłaszcza gdy grają z Davisem. Bo Lakers będą grali z Davisem na piątce, będą dużo grali właśnie z Davisem na piątce, LeBron będzie grał na czwórce i tu troszkę można ich mieć przy obręczy. Wtedy jak nie będzie Dwighta i Javela McGee. Dobra, ale to mówię, playoffy przed nami, mój drogi.
Ale zauważ, że Howard ostatnio tak marginalizowany, nie gra wielkich minut.
Dwight
Howard, tak.
No. Oni na końcu będą wychodzić, będą serie playoffowe, którą już od piątego meczu będą wychodzić z Davisem na centrze. Być może po prostu w playoffach przejdą do gry z Davisem na centrze i...
Też prawda jest taka, że w meczu z Clippersami tego Howarda nie potrzebujesz tak bardzo.
Mhm. Bo masz Montrezla Harrella z drugiej strony, tak. Więc chciałbyś... A, możesz też go użyć.
Nie,
taki LeBron nie, mógł grać. Ten Harrell miał 20 punktów w tym meczu, też z kosmosu się nie wzięło, że trzeba go kryć. Jest bardzo dynamiczny. Nie ma też match-upu, może by się przydał właśnie ktoś taki fizyczny bardziej na niego. No nic. Mój drogi, jesteśmy w 45 minucie. Dużo. Kenny Atkinson, twoje myśli.
Smutno mi się zrobiło. Bo uważam go za jednego z najlepszych takich technokratycznych. Znaczy to jest w ogóle tak, inaczej. To jest koniec pewnej epoki tego drużyny rapu i tego, czym się. No nie chcę powiedzieć, że zachwytaliśmy, ale czemuś się z taką, powiedziałbym, dużą uwagą przyglądaliśmy przez ostatnie 3 lata, że zespół, który wyszedł, właściwie zaczynał od absolutnego zera, a nawet musiał się wręcz odkopać, żeby coś się zaczęło pozytywnego dziać po oddaniu tych... To są cały czas jeszcze cierpienia związane z pozyskaniem Kevina Garneta i Paula Pierce'a. To już są tak zamierzchłe czasy. Wydawało się, że ten zespół jest na najlepszej drodze, żeby się tak organicznie odbudować. Nawet nie w oparciu o jakiś wielki talent, bo tego talentu takiej pierwszej wody, no to w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, Maciej, że tam nie było. No.
Przez 3 lata Nets grali powyżej swojego talentu pod Kennym Atkinsonem.
Więc grał system, grał i
i defensywnie byli niezłym zespołem, podczas gdy patrzysz na ich skład, na to, co tam biega w tym sezonie, w poprzednim sezonie, w poprzednich sezonach. Grają nisko na czwórce, Jared Allen, który nie ogarnia, wiesz, koszkówki dobrze jest centrem. Na obwodzie nie masz jakiegoś obrońcy, takiego obrońcy, wiesz, obrońcy, oni byli regularnie co sezon w drugiej dziesiątce defensive NBA, gdzie powinni być w trzeciej. Ale przez to, że grali razem w ataku, to w obronie bronili razem i w skrócie. Tak, to działa. Nie, to powinno działać. O to chodzi w sporcie, czy nie?
Osobą, która była, wiesz, ojcem tego sukcesu był właśnie Kenny Atkinson.
Ładnie.
Taki bardzo, mówię, technokratyczny trochę trener o takim, mam wrażenie, dużej wiedzy analitycznej, który potrafił, wiesz, nie chcę powiedzieć, że tego mizernego talentu, no z takiego przeciętnego talentu potrafił stworzyć drużynę, która grała, tak jak powiedziałeś, z pewnością powyżej tej sumy talentów, powyżej swoich umiejętności. Stali się takim zespołem niewygodnym, nieprzyjemnym, zaskakująco dobrym po prostu. No i na tym przeciętnym wschodzie ta taka solidność, którą oni dawali w ostatnie 2-3 lata, no, zasługiwała na oklaski, na taką, wiesz, no, Shin Marks zbudował coś z niczego, tak? I jest oceniany jako jeden z najlepszych GM-ów. No i teraz, wiesz, gdzieś, nie wiem, zabrakło, czego zabrakło? Czy zabrakło pewnej cierpliwości, czy zabrakło wizji, czy zabrakło...
Ale na pewno? W sensie, no, znaczy, okej, no wizji. Wizji Nets zabrakło? Nets wizji zabrakło? Czy też daliśmy się nabrać?
Nie, zdaliśmy się nieraz. Dochodzi do tego wejścia z tego budowanego, wiesz, cegiełka po cegiełce, nagle wstawiasz to wszystko w...
Zawodników, na których ludzie chcą przychodzić oglądać. Chcą przychodzić oglądać Kyriego Irvinga. Ekscytują się, gdy patrzą, co potrafi Kyrie Irving zrobić na boisku. Przepraszam, że wrócę się znowu do moich niekoszykarskich znajomych, ale oni właśnie byli w styczniu na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych i trafili na mecz Brooklyn Nets z Utah Jazz. I trafili na mecz, w którym Kyrie Irving świrował i rzucił 40 punktów i był wielki. Dla nich to jest czołowy koszykarz NBA. I oni nie wiedzą tej otoczki całej, w której być może to Kyrie Irving na końcu zwolnił Kennego Atkinsona w dużym skrócie.
Mogło tak być, no.
Wybrali Kyriego Irvinga, wiedząc dobrze, to nie tak, że oni nie wiedzą, w co, w co się pakują, gdy biorą takiego Kyriego Irvinga. Po prostu...
Nie, ale tak, moim zdaniem się wszystkim wydawało, że no tak, może tam głuptasek, to, ale organizacja, my go zmienimy, Kenny Atkinson naprawimy, będzie świetny,
nie,
będzie
to jest takie, sranie banie, przepraszam, no, nie wiem, lepsze słowa napisałem, ale, niż powiem, bo nie, już jestem dwa dni, trzy dni potem,
Ale jakie były oczekiwania na nowojorskich mediów?
Znaczy, wiesz, jak to było z naszej strony? My się szybko wycofaliśmy z sponsorowania tego zespołu jako drużyna rapu, że to zupełnie w inną stronę poszło. Rok później mają Kyriego, który ma historię już tego, że zespoły bez niego nie są wcale gorsze niż zespoły z nim. Ktoś powie nawet, że są lepsze bez niego niż z nim.
Nie, no ja,
masz Kevina Duranta, który jest outsiderem.
Kilka miesięcy temu, czy przypadkiem nie żałują? Tego, co zrobili. No bo ten zespół zostanie rozsadzony od środka. No, Jacques Vaughn będzie promował teraz DeAndre Jordana. Takie kolesiostwo się zrobiło. I wszyscy ci, którzy nie pasują Irvingowi, będą musieli z tego zespołu odejść.
Była to, pamiętasz, wypowiedź Kyriego Irvinga w styczniu, że nagle po trzech meczach przerwy, po jakimś swoim gorszym, po porażce, nagle zaczął obwiniać ludzi. Znaczy, powiedział, że talentu brakuje.
Wymieniać i nie wymieniać. Pytanie, kto kogo wymienił, kogo nie wymienił, o kim pamiętał i się to, wiesz, no, jakby dokonuje się jakieś pozycjonowanie tej szatni. Ty masz wystarczająco dużo talentu, żeby ze mną grać, a ty się do niczego nie nadajesz, w związku z tym twoja przyszłość w tej drużynie jest skończona.
Jak to się ma do New York Knicks? Bo co ciekawe, Nets byli stawiani długo, nie? Jako taki kontrprzykład na Knicks. Tak właśnie Knicks powinni zbudować zespół, tak. Bla, 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 i potem nagle ściągają właśnie tych graczy, których... Raz, dwa, poczekaj. Raz, dwa, trzy. Halo?
Jestem.
No. I byli stawiani jako ten kontrprzykład i potem nagle ściągają gwiazdy typu Kyrie i Kevin Durant i nadal są stawiani jako kontrprzykład, jako przykład aha, i Nets potrafili was właśnie w ten sposób podejść, że zbudowali sobie organicznie zespół, który był lepszy niż suma talentu i nagle do tego zespołu właśnie przez to, że zbudowali taki farm system, przychodzą gwiazdy. Ja nie kupowałem nigdy tego, że właśnie przez to... Że to właśnie z tego powodu, chociaż tam Kevin Durant przebąkiwał niby, ale weź, wiesz, w co mówi Kevin Durant. I nagle byli stawiani Nets jako patch i jeszcze gwiazdy wzięli, którymi ty, James Dolan, byłeś zainteresowany, któremu tobie, Jamesowi, Dolanowi niemalże management obiecywał, tak? Bo miał taką wypowiedź, pamiętasz, Dolan, rok temu przed free agency, że obiecywał niemalże, że będą gwiazdy. Był przekonany, że będą gwiazdy i ci Nets podebrali te gwiazdy. I na końcu zwalniają tego trenera, który w zasadzie był ojcem chrzestnym razem z GM-em, ale myślę, że trener bardziej ma tutaj większe zasługi.
Nie no, ja bym powiedział, że nie chrzestnym, tylko tam biologicznym niemalże.
Biologicznym niemalże ojcem. Zwalniają tego trenera, tak nie wiadomo dlaczego, on tam trochę mówi.
Ale to muszę ci powiedzieć, że wielka mądrość tego Atkinsona, że on nie
ciągnął dalej. No. Przecież to na pierwszy rzut oka było widać, że... Znaczy widzisz, to jest to. Bo tak, ja rozumiem Nets pod względem twoim ulubionym, no. Bardzo mnie cieszy, że mówisz to o tym w ten sposób przez ostatnie 10 minut, w jaki mówisz, bo podałem przykład tych moich kolegów i ta organiczna drużyna Nets, która, wiesz, podobała się dziennikarzom i nerdom bardziej niż zwykłym ludziom z ulicy, myślę, nie przychodzili ludzie na Brooklyn Nets. Byli w trzeciej dziesiątce, jeśli chodzi o oglądalność.
Tak, ale mówię, no trudno.
W Nowym Jorku.
Więc
ściągnijmy gwiazdy. Wiem.
Ten sam problem mają Clippers przecież. Jak przychodzi jest mecz, to i tak połowa ludzi jest w
Brooklyn. Rozumiem, wiem. No ale to jednak nadal jest Nowy Jork i ich ambicje tego, żeby przynajmniej mieć pełną halę, pełną halę mieć, no przez to, gdy nadarza się okazja, że myślę, że to bardziej, wiesz, to też trochę ich usprawiedliwia, znaczy wiesz co, nie wiem jakie jest twoje wrażenie, ale z tego wszystkiego, co wiemy, zwłaszcza w przypadku Kevina Duranta, raz, dwa, trzy, cztery, przepraszam za moje problemy, halo?
Jestem.
Halo, jeszcze raz? Coraz cię słyszę. Halo?
Jestem.
Dobra. Czy nie masz takiego wrażenia, że to na usprawiedliwienie Nets, że to jest trochę tak, że Kyrie Irving i Kevin Durant chcieli grać dla nich? W sensie garaż na Brooklynie, w Nowym Jorku, przyjść tam. Wcale się Nets jakoś bardzo nie starali o Kyriego i Kevina Duranta. Halo?
Nie wiem, znaczy nie starali się. No ten Spencer Dinwiddie mówi, że on wykonał mrówczą pracę polegającą na tym, żeby zachęcić obu graczy, żeby tam przyszli, żeby grali razem. No bo taka była idea, rozumiem, przede wszystkim, żeby spotkać się i stworzyć jakiś taki big three z DeAndre Jordanem. Mhm.
I ten DeAndre Jordan okazuje się na końcu kwasem jakimś, nie?
Z drugiej strony będąc Seanem Marksem, czy jak też nie chcę go tak potępiać do końca. No jak masz takie trzy nazwiska na stole, no to co, nie bierzesz? Mówisz, nie, panowie, przepraszam. My tutaj nie jesteśmy...
Czy nie bierzesz? No ale to jest właśnie to pytanie. To jest pytanie klucz. Pytanie, o co wszystko się rozbija. Czy bierzesz, czy nie bierzesz? Czy bierzesz zestaw Kyrie Irving, Kevin Durant, zestaw Kyrie Irving, Kevin Durant? Nie, na przykład zestaw Kevin Durant, Stephen Curry, albo zestaw Kyrie Irving... Boże, z kim ten człowiek by... Nie wiem, Al Horford?
LeBron James.
Nie wiem, albo dobra, Kyrie Irving, LeBron James, nie? To wtedy nie ma pytania faktycznie. Dla mnie, myślę, jest pytanie, czy bierzesz zestaw Kyrie Irving i Kevin Durant. To jest pytanie.
No ale masz graczy, którzy są top 10 tej ligi.
Co? W co są? W co Kyrie Irving jest top ten graczem tej ligi? W co? W efektowne rzuty w końcówkach spotkania? Gdy mecz jest w crunch time, dlatego że on nie pozwolił grać innym, jeśli jest w crunch time? W to Kyrie Irving jest top ten graczem ligi? Czy też jest rakiem? I już 80% kibiców o tym wie. Ja już tak rzadko przeczytam coś pozytywnego o Kyrie Irvingu, że mam wrażenie czasem, że gdy coś napiszę pozytywnego, że chociaż mi się już to nie zdarza, że jestem ostatnią osobą, która jeszcze pisze o nim pozytywnie. Kevin Durant? To jest chyba kłopot psychologiczny tutaj. Jak zestawisz jednego i drugiego, no dla mnie to od początku krzyczało, że to ja się absolutnie zdziwię, jeśli to będzie działać. Wiesz, ale to od początku krzyczało, znaczy będą oczywiście mecze typu ten rzuca 50 punktów, ten rzuca 50 punktów w jednym meczu, przytulają się, płaczą niemalże, zawsze chcieliśmy ze sobą grać, to jest nasze spełnienie marzeń i będą takie mecze, no. Bo czasem grasz, kurczę, z Atlantą w sezonie regularnym albo z Waszyngtonem. Ale czy na pewno... Czy to na pewno każdy GM wziął Kyrie, Kevin Durant, skoro przychodzą do nas? Kyrie?
Nie.
Kevin Durant? Na pewno. Myślę, że Kevin Durant z każdym, to Kevin Durant z każdym, to tak. Ale Kyrie? Mamy historię tego, że... No właśnie historia tego, co się działo w Bostonie, tego, co się wydarzyło w Cleveland. Bez Kyriego? Nie wiem właśnie, czy ten Kyrie to był dobry pomysł dla Brooklynu, pakować się w coś. To jest ten największy właśnie szkopuł w tym wszystkim, że zespół organiczny, fajnie budowany, grający za podaniem, sprowadza gracza, który jest absolutnym przeciwieństwem tego, o co im chodzi.
To prawda.
Właśnie to jest to. Bo chuj... A dobrze, przepraszam. Co to za maski, no? I mówię, no ja o tym napisałem tekst, bo to cały czas myślałem, że mówię, no takie nabieranie ludzi. No, mamy piękny system gry, farma i w ogóle, tam próbki.
Trudno przejść obok możliwości podpisania kontraktu z Kyrie Irvingiem. No, sorry, no. Sorry, bo jest jakaś
znaczy,
taka...
Ja się taka, z tobą taka, nie zgodzę.
Taka wiara, że jego się da naprawić, że jego można, wiesz,
Ale przepraszam, powiedziałeś, że trudno przejść, a w drugim zdaniu mówisz już o wierze. No właśnie trudno przejść, dlatego że są dowody na to, że możesz mieć zespół nie gorszy bez Kyriego Irvinga. Z Kyriem Irvingiem siedzącym nawet, i tutaj to też osłabia, myślę, zespół z Kyriem Irvingiem siedzącym w garniturze gdzieś obok. Boże, ja nie chcę chłopaka jechać, bo widać, że on miał trudne dzieciństwo bez matki, jakiś szczep indiański go objął, wiesz, tato wspierał, pracował ciężko, żeby on dotarł do tego punktu i on sam pracował ciężko, ale Boże, on jest niemądry. Jest młody i niemądry. Mówi rzeczy, o których pojęcia nie ma. Nie twierdzę, że nie jest inteligentny, ale jest niemądry.
Mało jest takich w telewizji. No.
No. Niemądry koszykarz grający pod siebie i niebroniący. No. Przerabialiśmy tyle razy, mieliśmy już taki profil gracza i tyle. No ale Nets chcieli właśnie Kyriego Irvinga i teraz... Czy zapłacą? Zobaczymy. Konferencja Wschodnia jest taka, wiesz, Konferencja Wschodnia jest tak rozrzedzona, że wiesz, że oni mogą być kontenderem w przyszłym sezonie też, więc na Zachodzie byłoby im trudniej. DeAndre Jordan od razu w pierwszym meczu pod Jacquesem Vaughnem, wielkim Jacquesem Vaughnem, DeAndre Jordan w pierwszym meczu wyszedł w pierwszej piątce. Jared Allen poszedł na ławkę. Ten DeAndre Jordan to jest cień tak naprawdę DeAndre Jordana, chociaż gra w kratkę. Ma mecze w zależności od matchupu. Czasem wygląda jakby nie nadążał już kompletnie, czasem ma dobry matchup i ma jakieś 15-15. Ale ten cień DeAndre Jordana został tam sprowadzony, bo Kyrie Irving i Kevin Durant też, ja nie do końca rozumiem dlaczego, gdzie to się wszystko stało, ale DeAndre jest miłym gościem, tak poza tym, sympatycznym. Oni chcieli, żeby on z nimi grał. Jako taki trochę kolega. I teraz...
Kolega
nagle, wiesz, jest nowy trener i nagle kolega jest już od razu w piątce, a Jared Allen, którego się popycha, wiesz, do zdobywania coraz to kolejnych wyższych obozów, ląduje na ławce. Takie rozpieprzanie zespołu od środka przez zawodników, którzy mają więcej do gadania niż powinni mieć, no, w skrócie. W moich oczach.
Nic z tego nie będzie, no.
I powiedz mi, jaką naukę mają wziąć New York Knicks z tego, co się stało?
Nie, New York Knicks nigdy nie byli nawet tak blisko, jak Brooklyn, no, w tej takiej budowie organicznej. I najbliższy tej budowy organicznej był chyba Donnie Walsh, ale też to się przecież skończyło.
A czy Knicks nie są teraz przed Nets? W budowie organicznej? Teraz nie są znowu przed Nets?
Ale teraz zadam pytanie, w oparciu o kogo robimy tą budowę organiczną?
O Kennego Atkinsona, który zrobi z nich graczy i system. Także będzie łatwiej się grało Mitchellowi Robinsonowi 20-20 na mecz po rolowaniu do kosza i zbiórkach w ataku. Otworzyć mu grę, wiesz, otworzyć im grę, spacing zrobić, wyrzucić tych Gibsonów, Randlów i tych ludzi zapychających im, wiesz, pole gry. Proste, zrobić.
Nie, to byłby fantastyczny pomysł, gdyby on poszedł, przynajmniej czy on był asystentem Woodsona, żeby... Chyba Mike'a D'Antoniego też.
Tak, bo on był przez 4 lata asystentem, 2008-2012. Pod różnymi ludźmi był w Knicks, nie asystentem. To on tak, się zna z organizacją.
Nie wiem, czy on jest wystarczająco sexy, no bo on wygląda jakby stał z kartonu.
Śpi w kartonek w nocy pod siedzibą klubu. Bo go wyganiają, wiesz, z klubu. Pan już nie siedzi tutaj całe dnie, ale on wychodzi i śpi pod klubem w kartonie. Tak ciężko pracuje. Mówi o tym. No tak, tak wygląda. No a co sexy, Boże. Dobrze, rozumiem. Że to nie jest sexy nazwisko, że to nie jest Mark Jackson, tak? Czy nie wiem.
Tak. No bo chyba jest jednak niestety takie oczekiwanie. Więc on może się nie złapać, ale mówię, z punktu widzenia takiej budowy organizmu, zobaczymy, co Leon Rose o tym będzie myślał. To byłby świetny fit. Ale to też taki fit, który wiesz, to znowu nie, to nie jest zbudowanie zespołu w ciągu pół roku, czy przerwy wakacyjnej, tylko to jest znowu 2-3 lata. No, trzeba mu dać ten komfort, ten powiedziałbym taki powolny start, żeby to wszystkie te zmiany wdrożyć. Nie jestem pewien, czy jest materiał. Wydaje mi się, że paradoksalnie ten zespół Brooklyn sprzed roku czy dwóch jest bardziej utalentowany niż to, co jest teraz w Nowym Jorku. No ale być może on jest w stanie wydobyć z tych ludzi to najlepsze. Nie ma powodu, dla którego nie miałby powtórzyć sukcesu z Brooklyn. Mm-hmm. Myślę, że
kontrakty
się...
są krótkie tych weteranów. To też jest, wiesz, wszystko jakoś gdzieś do ułożenia. Skład łatwiej.
Więc moim zdaniem być może nie będzie head coachem w przyszłym sezonie, ale myślę, że na jakąś asystenturę to on się powinien wszędzie załapać.
Spokojnie. Jeśli chodzi o player development i to wszystko to na pewno.
Właśnie, to jest dobrze. Gdzie byś go widział? Portland Trail Blazers.
Nie.
Houston Rockets.
Może.
No to on tam zrobi, biedaczysko.
Nie wiem, a też puszczać. Nie wiem, to też jest toksyczne, co tam się dzieje. Wiesz co, w Houston Rockets trenerem Houston powinien być Daryl Morey. To tak trochę wygląda, że jest w ostatnim tygodniu. No jest masa organizacji, w których on mógłby pracować. W Charlotte mógłby pracować. Do Atlanty ale... mógłby wrócić i Lloyd Pierce byłby, do, i Lloyd Pierce byłby wtedy asystentem defensywnym jego. Taka jest chyba jego rola, chociaż on był tym i tym koordynatorem. Damy. Jeszcze. Znaczy, masz przykład tego, że, znaczy masz przykład tego, że Kedy Atkinson dał radę zbudować coś z niczego i zrobić, żeby to nic było lepsze i działało. Zrobiło playoffy, wiesz.
Przykład... A wiesz, rewitalizował karierę D'Angelo Russella. No ma takich trochę sukcesików.
No mnóstwo. Joe Harris zagrał w kadrze, wiesz. Spencer Dinwiddie jest nagle, wiesz, ja piszę, że on jest all-starem. Tak w grudniu napisałem. Nie został. Bo Kyrie wrócił i mu zabrał piłkę. A ty wiesz co, z tymi organizacjami tak pieniądze tak bardzo rządzą i te miejsca tak bardzo rządzą tą ligą. Jest taka prawda, no, ale... że podsumowując, mogę się ciebie na przykład spytać, podsumowując, jak się ma sytuacja z Ginny Buss, z Magiciem Johnsonem, z absolutnym upadkiem organizacji, o którym krzyczyli wszyscy, do pięknej koszykówki Los Angeles Lakers rok później. Jak się ma jedno do drugiego? Nie? Kompletnie nie ma.
Nie ma to znaczenia już.
Kompletnie i kompletnie nie miało wtedy znaczenia. Mówiłem o tym cały czas. Nie w Lakers. Nie w momencie, w którym, w sytuacji, w której jesteś Lakersami i masz LeBrona Jamesa w zespole, co robi ogromną różnicę. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się na pewno w tym tygodniu dalej. Jutro się chyba słyszymy. Żeby było dalej. Dzisiaj Lipsk, Tottenham. Dwa pozostałe moje typy, bo mam takie dwa typy z kolegą.
Ciekawe, czy te mecze będą.
Dwa piłkarskie typy. Ten mecz jest. Ten mecz jest. Ten mecz jest z trybunami. Drugi mecz Walencji z Atalanty. Z Atalantą jest bez trybun. Chyba, że się coś zmieniło. To się szybko zmieniają rzeczy. Dobrze, zostawmy tutaj już. Mój typ jest taki, że pierwszy typ był taki, pierwszy typ jest taki, że nie, mam typ, że albo Lipsk, a to jest typ już od pierwszego meczu Lipska z Tottenhamem i Atalanty z Walencją, że to jest taki sezon Ligi Mistrzów, że te najlepsze zespoły nie są dobre i Lipsk albo Atalanta zrobi półfinał. Mam nadzieję, że Lipsk wyjdzie dzisiaj, Atalanta przejdzie dalej, a najfajniej będzie, jak zagrają ze sobą, chociaż ja nawet nie chcę, żeby oni grali ze sobą w ćwierćfinale. W sensie albo Lipsk, albo Atalanta zrobi półfinał. Ja myślę, że to wejdzie, ale zobaczymy.
Jak jest wiodący zawodnik Lipska?
Trener Julian Nagelsmann. 35-4-latek. Człowiek, który zrobił, wiesz, znaczy oni pieniądze z Red Bulla, bo to nie jest Lipsk, to nie jest Lipsk, to nie jest żadna, wiesz, to nie jest żadna pochodna Lokomotivu Lipsk, czy Chemii Lipsk, to jest klub...
Nie, ja to rozumiem.
Te kluby grają, to jest
pieniądze.
Red Bull i ten. A to jest dobre wykorzystywanie pieniędzy, bo Nagelsmann jest jednym z najbardziej inspirujących młodych trenerów. Kto tam gra? Tam grał ten Keita kiedyś? Kto gra teraz? Nawet nie. Wiesz co, ja
nie
wiem. Ja mam trzy mecze Lipska w tym sezonie. Pięknie się ich ogląda. Nazwisk nie pamiętam. To też jest taki przykład zespołu, który jest lepszy niż suma talentów. I to też o to chodzi.
Ja myślę, że on jest dobry jak suma, wiesz. Suma pieniędzy.
Mój drogi. Wracamy na ulicę i są już ludzie w maskach ponoć.
No bo już nie ma masek.
Jak to?
Ciekawe, wiesz, ja się tak zastanawiam, co będzie, jeżeli rozchoruje się w Polsce 30 tysięcy ludzi. Gdzie ich wszystkich pomieścimy? No biorąc pod uwagę, że jak słyszymy, no
my?
Szpitale, nie ma szpitali, miejsc w szpitalach. No
ale
no
my? Ty będziesz się układał gdzieś
tu? No my w sensie państwo.
A,
my
państwo, okej.
Okay. Naród.
Rozumiem, no tak, gdzie ich zmieścimy,
będą,
nie?
Będą koszary wojskowe nagle jakieś opuszczone po sowieckie, będą buduje białe miasteczko.
Z 10 memów będzie za to. Memy będą o tym, gdzie ich umieszczamy i się pośmiejemy z tego.
No wiem, ale już to wiesz, to moim zdaniem świat nie jest gotowy na tego typu pandemię. Tak logistycznie.
Ja polecam wszystkim panikę.
Nie, to chyba byłoby najgorsze, co by mogło się zdarzyć.
Wiem, ale mnie ekscytuje, jak świat panikuje. Bo gdy świat panikuje, to wtedy możesz się zająć takimi innymi rzeczami na przykład.
Nie, właśnie nie. Jak świat zaczyna panikować, to ty też wpadasz w ten ton. Zaczynasz kupować papier toaletowy.
Ja kupuję papier toaletowy określonego dnia miesiąca. I tego, mam nadzieję, nic nie zmieni. Trzymaj się, mój drogi. Słyszymy się.
Pozdrawiam. Cześć.